napisana powieść miewa fabułę ułożoną w ten sposób, że zaczyna się od jakiegoś drobnego wydarzenia. Ot wyszedł emeryt z pieskiem na spacer i zatrzymał się, żeby sąsiadowi powiedzieć dobry wieczór. I z takiego wydarzenia wyrasta nagle kilka krzyżujących się wątków. Mało tego, ma ono znaczenie na kilku odkrywanych kolejnoplanach. Jest drugie, trzecie dno, słowem kosmiczna intryga. Kto lubi powieści, zrozumie. Kto nie lubi, niech teraz dopiero zacznie słuchać. Bo mniej więcej tak samo dzieje się, kiedy rozważamy wcielenie Chrystusa. Zaczyna się bardzo prosto i zwyczajnie. Od danych historycznych, od narodziny jednego dziecka, od śmierć jednego skazańca. A kończy się? Nie, właściwie nie kończy się wcale i nie skończy się nigdy. I wszyscy w tym jesteśmy. Ten biedny emeryt sam nie wie, w co się wplątał. Nasz świat jest światem materialnym, więc z konieczności musi składać się z mnóstwa szczegółów, z części, cząstek. Może aniołowie widzą rzeczy prosto, ale nie my. My widzimy wciąż te części i cząstki i toniemy w nich. I łatwo nam uwierzyć, że one są istotą rzeczywistości i celem jego istnienia. Tymczasem one zostały zaplanowane nie jako cel, ale jako tworzywo. Jean Vanier powiada, że gotowanie i zmywanie jest po to, żebyśmy mogli sobie wzajemnie świadczyć dobro. Może aniołowie niczego od siebie wzajemnie nie potrzebują, ale my potrzebujemy. I zaplanowani jesteśmy tak, żebyśmy potrzebowali. Zaplanowani jesteśmy na konieczność miłości. A żeby mogła istnieć w naszym świecie miłość, potrzebne są w nim uczynki miłości. A żeby mogły istnieć uczynki miłości, potrzebna jest materia z całą swoją złożonością. Potrzebna jest codzienność. Codzienność więc stworzona została dla miłości, a nie sama dla siebie. I Bóg wszedł w naszą codzienność. Jadł, pracował, ubierał się, spał. Widzimy go w Ewangelii, jak jeździ łódką po jeziorze. Cóż bardziej codziennego i zwykłego na bogatych w ryby wodach niż łódka. Widzimy go, jak idzie przez pole, jak je kolację u różnych ludzi. Jak sprawdza pogodę, zależnie od barwy nieba i o zachodzie słońca, dowiadujemy się, że nosił tunikę i płaszcz, a na nogach sandały wiązane na rzemyki, że bywał głodny i że czasem był tak zmęczony, że zasypiał na miejscu i nie mógł już dłużej nauczyć. Jego ludzkie siły nie dorównywały jego boskiemu zapałowi. Były ograniczone, jak nasze. Przyjął na siebie całą naszą codzienność i wykorzystał to nasze tworzywo, ukazując przy okazji i nam, jak je wykorzystywać. To fragment książki pewnej benedyktynki, siostry Małgorzaty Borkowskiej, która napisała taką książeczkę, wydano jej myśli, jej homilie, jej rozważania związane z tajemnicą wcielenia Chrystusa. Czemuż to czemuż mu opowiadam o codzienności i o benedyktynkach? A to dlatego, że w programie Świetny Święty dzisiaj Benedykt, a właściwie jego siostra, scholastyka, bo to o scholastyce liturgia przypomina nam gdzieś tam w środku lutowego miesiąca. Benedyktynki, cóż to za jedne? To takie, które poszły za scholastyką, więc może powinny nazywać się scholastyczanki, scholastanki, jakoś tak właśnie. Ale ponieważ ona była siostrą Benedykta, no to wiadomo, że mogą się nazywać również benedyktynki. A czemuż by nie? Czemuż o tym Benedykcie, czemuż o scholastyce? Jak wspomniałem, luty jest dobrym czasem do tego, żeby o nich rozmawiać. I co to im się wydarzyło w życiu? Wydarzyło im się w życiu dość niedużo. To znaczy wydarzyło im się bardzo dużo, ale wiemy bardzo mało. Dlatego, że to V wiek, VI wiek i nie było jeszcze wówczas ani elektronicznych nagrywaczy, ani kamer na ulicach, ani kogoś, kto śledzi całą naszą korespondencję internetową. Nie było szpiegów. No może szpiedzy byli, ale no nikogo. Scholastyce ani Benedyktowi zdjęcia nie zrobił, nie wiemy jak wyglądali, a o ich życiu wiadomo bardzo, bardzo, bardzo mało. Niektórzy mówią, że o scholastyce wiemy tak mało, ponieważ ona ukryła się w życiu tak jak Maryja ukryła się na kartach Pisma Świętego. O scen takich biblijnych, maryjnych też w Piśmie Świętym jest bardzo malutko i na podstawie tych scen jesteśmy w stanie coś tam o Matce Bożej opowiedzieć. Bardziej o niej samej opowiada nam jej syn. Kiedy patrzymy na syna, to możemy domyśleć się, jaka była mama. I podobnie chyba tak samo jest i ze scholastyką. O niej samej wiadomo niewiele. Wiemy dużo o jej bracie, o Benedykcie i prawdopodobnie kiedyś na niego patrzy, można domyśleć się, że i gdzieś tam siostra miała podobny charakter, miała podobne pragnienia, podobne, podobnych rzeczy dążyła, podobnymi rzeczami żyła. Scholastyka urodziła się w roku 480, mniej więcej w roku 480, również tutaj nie do końca wiadomo. W Nursi, Nursia to takie miasteczko we Włoszech, i sobie tam żyli. Żyli sobie i Benedykt, i Scholastyka, dlatego że przyszli na świat jako bliźniaki. Bliźniaki, brat, siostra, Benedykt, Scholastyka. Od, gdyby ktoś szukał dobrego dnia na dzień brata i siostry, to musiałby prawdopodobnie wymyślić 10 dzień lutego, albo 21 dzień marca, albo inną benedyktyńską uroczystość, bo to są dni dobre na to, żeby opowiadać o rodzeństwie. Więc gdyby ktoś nie wiedział, kiedy złożyć życzenia swojej siostrze albo swojemu bratu, to ja proponuję albo świętego Benedykta, albo świętą Scholastykę. Nie muszą być koniecznie bliźnięta, ale sam fakt, że są obok, że są rodzeństwem, już jest dobry. Urodzili się w roku 480 i o Scholastyce nie wiadomo nic. Wiadomo, że Benedykt poszedł sobie do Rzymu. Miał rodzice, wysłali go na studia, ale on mu się strasznie Rzym nie podobał, ponieważ tam źle się ludzie prowadzili i stwierdził, że koniec z Rzymem, wraca. Wrócił i zamknął się gdzieś tam, nie w Nursi, ale gdzieś w okolicach Rzymu, w okolicach Subiaco. I tam sobie mieszkał przez kilka lat z takimi mnichami, potem przez 3 lata sam był eremitą i na koniec stwierdził, że no dobrze, już pokonał 3 największe pokusy, jakie mu po głowie chodziły. Przez 3 lata się z nimi zmagał. Zmagał się z pokusą autoafirmacji, z pokusą postawienia samego siebie w centrum, z pokusą zmysłowości oraz z pokusą gniewu i zemsty. Zobaczcie Państwo, 3 lata mu zajęło wykorzenienie, gdzieś tam zmaganie się z tymi pokusami, a mieszkał sam ze sobą, z nikim innym, gdzieś tam w jaskini. I to takie pocieszające, ano pocieszające, bo skoro on, święty człowiek, gdzieś tam w jaskini żył i przez 3 lata zmagał się sam ze sobą, a nie miał ani żadnych, no nie wiem, nie miał ludzi dookoła, nic mu nie przeszkadzało, nic go nie, żadnych bodźców zewnętrznych nie miał, ani wizualnych, ani akustycznych, a musiał się zmagać z takimi pokusami przez tak długo czas. Więc cóż, więc prawdopodobnie i kiedy my rozpoczynamy walkę z jakąś pokusą, kiedy my rozpoczynamy pracowanie nad jakąś częścią swojego charakteru, z łaską Bożą, to trzeba tej łasce Bożej dać trochę czasu, bo to nie jest tak, że jak przez 20 lat kląłem jak szewc, to od jutra będę mówił pięknie jak miodek. Prawdopodobnie trochę czasu upłynie i wody w rzece, zanim zacznę mówić pięknie i przestanę jak szewc kląć. Przysłowiowy szewc, oczywiście. Chyba, że ktoś zna jakiegoś szewca, który klnie, no to cóż, to już wtedy szewc jest nieprzysłowiowy. Cóż się wydarzyło? No, Benedykt, jak już tak stwierdził, że on idzie sobie tam do pustyni, że już nie chce dalej studiować, nie chce Rzymu, że ucieka z Rzymu, że chce oddać się życiu modlitwy, to zostawił cały majątek Scholastyce. Ta część, przynajmniej tę część majątku, która zrzekł się tej części majątku, która przypadałaby na niego, i powiedział: Scholastyko, ja sobie idę do lasu, będę się modlił, a ty się tutaj opiekuj rodzicami. No, Scholastyka poczekała, aż rodzice umarli, potem poszła do Benedykta, stwierdziła, że taki byłeś, poszedłeś sobie na pustynię się modlić, to zobacz, rodzice nie żyją, to ja teraz przychodzę i się chcę tak samo modlić jak ty. Benedykt w tym czasie już miał założony klasztor gdzieś w okolicach Monte Cassino i 4 mile właściwie, no, czyli to by było gdzieś około 7 kilometrów od Monte Cassino, zakłada również klasztor swojej siostrzyczce. I nagle przychodzą kobitki inne, które chcą żyć podobnie jak ona. No i cóż, no i Benedykt, poproszony przez Scholastykę, mówi: no to co ja mogę wam wymyślić? No, żyjcie taką samą regułą, jaką my żyjemy, więc najzwyczajniej w świecie, tam gdzie było słuchaj synu, napisał słuchaj córko i z reguły dla benedyktynów stała się reguła dla benedyktynek. Tutaj na marginesie warto dodać, że taką pierwszą regułą napisaną przez kobietę dla kobiet to jest prawdopodobnie reguła dopiero świętej Klary, bo one benedyktynki właśnie na takiej regule bardzo męskiej sobie żyły i takie, no widać, takie herszt, babki poważne, dzielne, wyrosły. Nie to, że klaryski niedzielne, ale w sensie dzielne, nie od niedzielne, że poniedziałkowe, tylko w sensie dzielności. No, ale klaryski na takiej regule już bardzo takiej kobiecej sobie żyją, a benedyktynki jeszcze na takiej poważnej dla chłopów, tylko że zmienionym tam akcentem, zamiast słuchaj synu, słuchaj córko, io. I rozpoczyna się ta przygoda, ta właściwie przygoda, która gdzieś potem ukształtuje całą Europę, bo żyjemy w V, VI wieku, czyli gdzieś no gniew, gruzy, zaczynają się pojawiać ruiny Cesarstwa Rzymskiego, więc gdzieś ta Europa traci swoją taką jedność polityczną i to, co będzie gdzieś tam stało u podstaw również dzisiejszej Europy, rodzi się ta jedność duchowa, gdzieś tam właśnie ten sam duch, chrześcijaństwo, które potem jest zamienione na najzwyklejsze w świecie ora et labora, módl się i pracuj, które rozprzestrzenia się z klasztorami benedyktyńskimi po całej Europie i dociera i również potem do Polski, bo przecież i w Polsce mamy klasztory benedyktyńskie, a ponieważ dzisiaj mówimy o świętej scholastyce, to opowiedzmy o tym klasztorze, który jest w Staniątkach. Staniątka to jest najstarszy klasztor benedyktyński w Polsce, ale benedyktynek, nie benedyktynów. Benedyktynów oczywiście znamy z Tyńca, znamy z Lubinia, ale benedyktynki mieszkają sobie w najstarszym klasztorze w Staniątkach i potem w jeszcze wielu innych klasztorach. Opowiadałem o tym, że niewiele wiadomo o świętej scholastyce, oprócz tego, że była mniszką, była za świętym Benedyktem, można ją uznać razem z nim jako taką matkę życia mniejszego w Europie. I cóż, i z jej życia właściwie znamy tylko jeden epizod, który jest przytaczany tu i ówdzie, wszem wobec, ale który mówi bardzo dużo. To jest epizod, który, jeśli ktoś odmawia z Państwa brewiarz, to znajdzie wspomnienie właśnie świętej scholastyki. To jest fragment żywota, takiego opowieści o świętych, takiego dialogu Grzegorza Wielkiego, papieża, który przytacza tylko jedną rzecz. On mówi, że scholastyka miała taki zwyczaj, że spotykali się ze swoim braciszkiem raz w roku. Raz w roku się spotykali, zobaczcie Państwo, to jest w ogóle niesamowite. My codziennie się kontaktujemy z całym światem, SMS-y, Twittery, Facebooki, cudawianki i być może nic nie mówimy, a jeśli mówimy, to mało. A oni się spotykali raz w roku i jak już się spotykali, to już rozmawiali. Wtedy wiadomo było, że nie można rozmawiać o głupotach, tylko trzeba rozmawiać o sprawach poważnych, więc rozmawiali o sprawach poważnych i tak raz w roku im się to zdarzało. Otóż w roku 542 scholastyka chyba jakoś przeczuwała, że to może być jej ostatnia rozmowa z bratem, więc wieczorem, jak już się tak zaczęło ściemniać, bo spotykali się poza klasztorem jej, poza klasztorem jego, czyli tak w połowie drogi, Benedykt ze swoimi braćmi, ona ze swoimi siostrami przychodzili, no i tam bracia się modlili, a oni sobie dywagowali, rozważali sobie brat z siostrą, co tam u ciebie, a co tam u ciebie, co myślisz o Panu Bogu, a co myślisz o tym, co myślisz o tamtym. No i tak sobie dywagowali. W którymś momencie Benedykt mówi, no to koniec rozmowy, siostrzyczko, czas wracać do klasztoru, bo reguła zakazuje nam wracać. A scholastyka mówi, no ale jak, no, chcesz mnie zostawić, koniec, już tu nie będziemy więcej rozmawiać? Nie, reguła nakazuje, że trzeba wrócić do klasztoru, bo ja jestem bardzo poważnym opatem, mnichem, dowódcą tego klasztoru, więc jak ja nie będę porządny, to nikt nie będzie porządny i nikt nie będzie zachowywał reguły, więc ja muszę dać przykład. No scholastyka mówi, no to dobrze, jak tak, to dobrze, tylko poczekaj chwilę. Położyła główkę na stół, zaczęła się modlić i nagle na zewnątrz ulewa i w ogóle jakby żabami rzucało i deszcz taki, że wyjść nie idzie, ściubić nosa nie idzie, wyściubić. No i scholastyka mówi, no to jak chcesz, to idź. Ja mówi, no coś ty narobiła, no i jak teraz? On mówi, no widzisz, jak pięknie. No i Grzegorz Wielki tak komentuje, mówi, że on chciał zachować regułę, a ona po prostu bardziej kochała. I oczywiście, że u Pana Boga ten, kto bardziej kocha, to wygrywa, więc ona sobie wymodliła burzę z piorunami tylko po to, żeby dłużej porozmawiać z bratem swym. Więc co z tego naukazania dla nas? A nauka jest taka, że no trzeba słuchać, trzeba się nauczyć słuchać. Benedykt napisał w regule przynajmniej kilkanaście różnych zaleceń dotyczących słuchania się nawzajem, słuchać Pana Boga, słuchać braci, słuchać nawet najmłodszego, jeśli opat ma podjąć jakąś decyzję. No a sam tutaj nie chciał posłuchać trochę dłużej swojej siostry, no to siostra wykombinowała mu numer, pomodliła się, przyszła burza i musiał zostać na całą noc i rozmawiali i tyle. No i cóż, potem coś się wydarzyło. No wydarzyło się tak, że scholastyka potem 3 dni po tym wydarzeniu umarła 10 lutego. Ale Benedykt widział, jak jej dusza idzie do nieba. Czyli był zadowolony. Bardzo się radował. No. I cóż, i wydaje się, że też, zobaczcie Państwo, że często w życiu wydarzają nam się jakieś takie dziwne rzeczy, że a tu koło się popsuło od samochodu, a tu uciekł autobus, a tu pociąg nie ten przyjechał, a tu pociąg nie tamten. Czy to czasami nie jest tak, że Pan Bóg stwarza nam okazję do tego, żeby z kimś dłużej porozmawiać, żeby kogoś spotkać, żeby u kogoś jeszcze przez 5 minut zostać na kawie, bo może ten ktoś ma nam coś ważnego do powiedzenia, może to jest ostatni raz, jak się z nim widzimy. No nie wiadomo. W każdym razie, scholastyka niech będzie patronką dobrych rozmów, jak to mówi jeden z polskich księży, ksiądz Tomasz Jaklewicz, w jednym z artykułów nazwał ją patronką dobrych rozmów. Można ją nazwać patronką też dobrych okazji do rozmawiania. patronką ostatnich spotkań, bo potem się z Benedyktem nie spotkała, ale przede wszystkim uczy nas tego, że warto od czasu do czasu zatrzymać się i w tej codzienności, w tej takiej zwykłej codzienności pokazać komuś, że się kogoś bardzo kocha. Bo my często myślimy, że świętość to jest coś dalekiego, coś nie wiadomo jakiego. No nie, świętość to tak jak w tym artykule, w tej fragmencie książki cytowanym na początku audycji, świętość to jest zmywanie naczyń, świętość to jest tłumaczenie czegoś z języka na język, świętość to jest zawożenie dzieci do szkoły, świętość to jest kawa z przyjacielem, bo wszędzie tam, gdzie jest codzienne, normalne życie, to cóż, to ono już zostało wcześniej przyjęte przez Chrystusa na siebie. On to przyjął, on to przemienił i każde nasze działanie może stać się miejscem, w którym spotykamy nie tylko bliźniego, ale w tym bliźnim spotykamy samego Chrystusa i Boga. To ja Państwu życzę takich odkryć i zachwytów codziennością ze świętą scholastyką. O, jak chcecie z kimś dłużej porozmawiać, to najzwyczajniej w świecie trzeba się schować na chwilę, pomodlić, przyjdzie burza i ten ktoś z Wami dłużej zostanie.